się macie?
Dobrze.
No to dobrze, że dobrze się macie, bo to jest ważne, abyś sobie siedział, abyś sobie notował, abyś przyjmował to, co wie, że Bóg chce ci powiedzieć. A nie wiem, czy pamiętasz, ale zaczęliśmy taką serię kazań na temat bycia uczniem Chrystusa. A mówiliśmy sobie na pierwszym kazaniu, jaka jest różnica pomiędzy byciem człowiekiem po prostu wierzącym, który przychodzi do kościoła i fajnie od czasu do czasu czyta Biblię, od czasu do czasu się modli i wszystko wydaje się być okej, ale z drugiej strony Jezus nie kazał nam iść na cały świat, głosić Ewangelię i to wszystko. Jezus kazał nam czynić ludzi uczniami Chrystusa. Uczeń to jest ktoś, kto jest radykalnym naśladowcą Chrystusa, który idzie za Nim, którego życie się zmienia coraz bardziej i bardziej. I powiem wam, że w czasie tego uwielbienia, wierzę, że Bóg mi dał taki fragment, gdzie jest napisane w Księdze Izajasza w 4 rozdziale, pierwszy werset. I uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny w tym dniu, będziemy jadły swój chleb, powiedzą, i odziewały się we własne suknie, bylebyśmy tylko należały do Ciebie, zdejmij z nas naszą hańbę. To jest bardzo ciekawy werset, który mówi o tym, my chcemy, abyś zdjął hańbę z nas, my chcemy być zbawione, my chcemy być tymi, które pójdą do nieba, my chcemy być tymi, które nazywają się Twoimi wyznawcami, ale będziemy swój własny chleb jadły, nie będziemy jeść Twojego chleba, ale będziemy jeść swój własny chleb. I dalej one powiedziały, i będziemy się przeodziewać we własne suknie. Za dużo tego swoje i własne. Uczeń Jezusa Chrystusa nie ma swoje i własne. Uczeń Jezusa Chrystusa oddał to, co Jego oddał, bądź jej oddał to w panowanie Jezusa Chrystusa. A więc bardzo często chrześcijaństwo wygląda tak, że Bóg staje się jakby dla nas jakimś dodatkiem w naszej całej podróży z Panem Bogiem, zostawiamy sobie mnóstwo własnych rzeczy, żyjemy tak jak my chcemy, my mamy zasady, tak ma to wyglądać, tak ma to funkcjonować, zostawiamy sobie, nie wiem, możesz sobie zostawić tylko 10% swojego życia, 90% oddać Bogu i to już powoduje, że nie jesteś uczniem Chrystusa. Jesteś ciągle kimś, kto prowadzi swoje życie po swojemu. I to jest bardzo radykalne, ale myślę, że to jest czas na to, abyśmy popatrzyli na swoje chrześcijaństwo w zupełnie inny sposób. Ja chcę na moje chrześcijaństwo patrzeć w zupełnie inny sposób. A ja nie chcę być po prostu chrześcijaninem, który przebrnie przez życie, ale chcę być człowiekiem, który jest naprawdę radykalnym naśladowcą Chrystusa, który jest uczniem Chrystusa, bo wierzę, że kiedy przyjdzie czas do naszego kraju, że naśladowcy Chrystusa będą prześladowani, ponieważ Jezus Chrystus powiedział radykalnie, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Tu nie ma opcji, że Jezus jest jedną z dróg. To wierzę, że dla takiej nietolerancji w cudzysłowie i dla takiego monopolu, którym posłużył się Chrystus, to w naszym świecie nie ma miejsca. Tak? Żyjemy w czasach, gdzie dominuje filozofia, która nazywa się postmodernizmem, gdzie moja prawda i twoja prawda i wszystkich ludzi prawda jest ciągle prawdą. Ludzie, uważ, to nie możesz się mylić. Tak? W postmodernizmie ludzie się nie mylą. Ludzie mają swoje zdanie. A więc jeśli ja mówię, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, to w tym momencie staje się kimś, kto jest zarozumiały, arogancki, narzuca swoje zdanie, bo narzucam ci monopol. Ale Jezus taki jest. Jezus taki jest, prawda nie jest kwestią demokratyczną, prawda nie jest prawdą przez małe P, prawda jest prawdą przez duże P i albo jest jedna, albo jest ich tysiące. Jeśli jest ich tysiące, to znaczy, że mamy tysiące opinii. Jezus nie przyszedł przynieść kolejnej opinii, On jest kolejną drogą, ale On jest jedyną drogą do Ojca. I to jest kluczowe. I wierzę, że kiedy przyjdzie czas, albo przyjdzie taki czas, wcześniej czy później, kiedy ludzie, którzy będą wyznawać to, co Jezus powiedział, to nie będzie tak prosto i łatwo. To nie będzie tak prosto i łatwo i wtedy pójdą za Nim ludzie, którzy naprawdę są Jego naśladowcami, którzy są Jego uczniami, którzy żyją z Nim i oni przetrwają, tak? Oni wytrwają, ale ten fundament musisz budować sobie już dzisiaj w swoim życiu. A więc dzisiaj mamy dalej serię Co dalej? Zaczęliśmy od pierwszej opcji, mówiliśmy sobie o tym, że człowiek, który nazywa się John Juliano, pastor kościoła w Sydney, postanowił zbadać całą Ewangelię Mateusza i okazało się, że w tej Ewangelii Mateusza jest około 350 nakazów i przykazań, które dał Jezus. I gdybyśmy wzięli te 350 przykazań i wycisnęli jak gąbkę, to okazuje się, że wyjdzie z nich tylko jedno słowo i tym jednym słowem jest miłość. I gdybyśmy wyciągnęli z tych 350 przykazań kilka kategorii, to pokaże się, że jest tam 7 kategorii, 7 rzeczy, które mamy kochać. I pierwsza rzecz to jest nasza miłość do Boga. I tydzień temu mówiliśmy na temat posłuszeństwa, tydzień temu mówiliśmy na temat Słowa Bożego, ważności Biblii w naszym życiu i wierzę, że coś się zmienia w naszym życiu. I kolejna rzecz, to jest, o której dzisiaj będziemy mówić, to jest po prostu modlitwa. To jest po prostu modlitwa. Marcin Luther, który 500 lat temu wprowadził reformację na całym świecie, który potrząsnął systemem religijnym, który zmonopolizował absolutnie wszystko, ludzie po prostu nie mieli dostępu do Bożego Słowa. Ludzie nie mieli żadnego dostępu do Bożego Słowa i Marcin Luther przetłumaczył Biblię na język niemiecki i po prostu rozdał ją takim ludziom jak ja i ty. Ludzie dostali Boże Słowo, ludzie dostali Biblię i zaczęli ją czytać. I kiedy zaczęli ją czytać, to w pewnym momencie okazało się, że sprawy nie mają się tak, jak ich uczono przez wiele, wiele lat. A więc kwestia modlitwy. Marcin Luther, ten, który zrobił rewolucję, powiedział tak: modlitwa dla chrześcijanina jest jak tlen dla żyjącej istoty. Bez niej giniesz. Jeśli nie ma modlitwy w twoim życiu, jeśli nie jesteś człowiekiem, który praktykuje modlitwę w swoim życiu, jeśli nie praktykujesz relacji z Bogiem w swoim życiu, to jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo przykra rzecz, to tak naprawdę duchowo nie żyjesz. Duchowo nie żyjesz. A więc chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat modlitwy i na temat uwielbienia. Kiedy będziemy mówić na temat uwielbienia, a to Wojtek będzie nam grał w tle, abyśmy weszli w tą atmosferę uwielbienia i mówili o tym, co tak naprawdę, o co Panu Bogu chodzi, jeśli chodzi o uwielbienie. A więc po pierwsze modlitwa. Co jest ważne, kiedy się modlimy? Po pierwsze, to co jest ważne, to jest intymność. To jest niesamowicie istotna rzecz. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 6 werset. Chrystus powiedział tak, on zaczął mówić w swoim kazaniu na górze, zaczyna mówić na temat modlitwy i mówi, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. To, że my tutaj, spotykając się na nabożeństwie, to, że my uwielbiamy Boga, to, że my modlimy się do Niego, czy mamy spotkanie modlitewne i my modlimy się na tym spotkaniu, to jest wszystko bardzo dobre. Ale Chrystus pokazuje nam, czego On tak naprawdę chce. To wszystko jest ważne, to wszystko jest dobre, ale Chrystus pokazuje, że to jest również niesamowicie istotne, abyś miał czas z Bogiem sam na sam. Nie potrzebujesz innych ludzi, aby spotkać się z Bogiem. Potrzebujesz tak naprawdę tylko siebie i to, co Chrystus powiedział, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swojego Ojca. Bóg chce ciebie mieć tylko dla siebie. Wchodzisz do tego pokoju, zamykasz drzwi wszystkich innych spraw, zamykasz drzwi przed wszystkimi innymi ludźmi, zamykasz drzwi przed całym chaosem, który jest za drzwiami i spotykasz się z Ojcem. I spotykasz się z Nim i masz relację jeden na jeden. To jest to, o czym mówi Chrystus i powiem ci tak, bez takiej relacji twoje chrześcijaństwo będzie kuleć, twoje chrześcijaństwo tak naprawdę zniknie w końcu, bo to jest niemożliwe. Jest niemożliwe być chrześcijaninem, pozostanie ci takie suche, religijne chodzenie do kościoła, gdzie będziesz przychodził, słuchał kazania z bólem, z trudem, kiedy to się skończy. Ja już to przerabiałem przez kilkanaście lat mojego życia. Ja wiem, o co chodzi. To nie chodzi o to. Bogu nie chodzi w ogóle o to. Bogu chodzi o to, abyś był z Nim sam na sam. Druga rzecz to jest relacja. I zobaczcie, co mówi Chrystus. To jest kolejny werset. 7-8 werset z Mateusza 6 rozdziału. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Poganie, kiedy się modlili do swoich bóstw, oni przychodzili i po prostu mantrowali, powtarzali pewne formułki i powtarzali i mówili godzinę, dwie i mówili i marudzili. Tak naprawdę w tym wszystkim chodziło tylko o to, że powtarzali to, co powiedzieli przed chwilą. Także tutaj w ogóle nie chodziło o relacje, chodziło o religijne zachowanie, że ja przychodzę i powtarzam ciągle to samo, a bo mi na tym zależy, o daj mi to, bo mi na tym zależy i tłumaczyli swoim bóstwom, dlaczego oni muszą im to dać i tłumaczyli swoim bóstwom, dlaczego to jest istotne. Chrystus mówi, tu nie chodzi o wielomówność. Tu nie chodzi o wielomówność. Chrystus pokazał jeszcze jedną rzecz. Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. I to jest bardzo ważne. Chrystus pokazuje w tym wersecie to, żebyśmy nie byli wielomówni, ale pokazuje również kolejną rzecz, że w modlitwie nie chodzi o to, żebyś modlił się tylko i wyłącznie o swoje prośby. Ja kiedyś słyszałem chrześcijankę, która powiedziała, ja kiedy mam czas z Bogiem, to ja przychodzę do Boga i mówię Mu, jak ma być. Okej. Okay. Tak pomyślałem, powinniście się zamienić rolami. To ty jesteś boginią, a on jest twoim poddanym, jeśli ty mówisz Bogu, jak ma być. Nie. Bóg pokazuje jedną rzecz. Mi nie chodzi w relacji z tobą o to tylko, że powiesz mi o swoich prośbach, to jest ważne, ale mi nie chodzi tylko o to, że to ja nie jestem świętym Mikołajem. Ja nie jestem kimś, do kogo ty przychodzisz i prosisz o różnego rodzaju rzeczy, a później jest koniec i no i co? Pogadaliśmy. Bóg chce mieć z tobą relację. Bóg chce mieć z tobą relację. On chce rozmawiać z tobą. On chce, abyś ty mówił do Niego. Co więcej, On chce również mówić do ciebie. Posłuchaj jeszcze raz. Bóg chce mieć z tobą relację. On chce, abyś ty mówił do Niego, ale On również chce mówić do ciebie. Bezsensem jest, kiedy przychodzisz do Boga i paplasz, i mówisz, i gadasz, i śpiewasz, a później nie słuchasz tego, co On ma tobie do powiedzenia. Ja zauważyłem jedną rzecz. To nie jest cenne, co ja przynoszę Bogu, cenne jest jedno zdanie, które On ci da. Ono cię napędza, ono cię ukierunkowuje. I faktem jest, tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, że Bóg głównie mówi do nas przez Boże Słowo. Ale Bóg nie chce mówić do nas tylko przez Boże Słowo, bo będziemy mieli sytuacje, których nie ma w Bożym Słowie. O, Panie Jezu, czy Tadek to jest dobry chłopak dla mnie? Panie, no i ty szukasz i powiem ci, będziesz szukał, przeszukasz te ponad 1000 stron i nie ma Tadka. Biblia o nim nic nie mówi, mu nic nie mówi o Tadku. Biblia też nic nie mówi o kredycie, mówi o lichwie. Jest dużo, dużo, dużo cennych uwag odnośnie kredytu, ale odnośnie twojego kredytu na mieszkanie Biblia nic nie mówi. Biblia też nic nie mówi, czy masz kupić to nowe czarne BMW, czy masz dalej jeździć Cinquecento. Czego potrzebujesz? Potrzebujesz nauczyć się słuchać Boga i powiem ci, Bogu bardziej na tym zależy niż tobie. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos. Moje owce znają mój głos. I to jest ciekawe, że są momenty, kiedy modlisz się do Boga, są momenty, kiedy Go uwielbiasz. Ja jestem tak skonstruowany, że kiedy uwielbiam Boga, kiedy chodzę po domu, czy albo siedzę i się modlę, albo jest tutaj czas uwielbienia, wtedy Bóg do mnie najwięcej mówi. I to jest nagle tak, że bum, pojawia się jakaś myśl w twojej głowie, wow, to jest dobre. Jak już wiesz, że coś jest dobre i się nad tym zachwycasz, to bądź pewien, że ty tego nie wymyśliłeś. I wiele razy było tak, co dalej? I Bóg daje ci myśl. Bóg chce komunikować się z tobą. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, jeśli jesteś Jego dzieckiem, Bóg chce mówić do ciebie. Amen? I to jest to, o co chodzi Bogu, jeśli chodzi o relacje. Nie bądź wielomówny, tu w tej modlitwie nie chodzi tylko o to, żebyś paplał, a Bogu chodzi o coś więcej. I teraz mamy taką modlitwę, którą wszyscy znamy, która zaczyna się Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie, imię Twoje i co dalej? Przyjdź królestwo Twoje i co dalej? Bądź wola Twoja i co dalej? Tak jak w niebie, tak i na ziemi, co dalej? I co dalej? I co dalej? I to jest niesamowite. I wielu ludzi myśli, że jak się tak pomodli 40 razy dziennie, to mieli relację z Bogiem. Ja kiedy byłem w ruchu Hare Krishna, też mi dali mantrę. Musiałem ją powtórzyć 108 bądź 106 razy, nie pamiętam. Kilkanaście razy dziennie musiałem ją powtórzyć i czułem, że miałem relację z Hare Krishną. Coś w tym było, to jest inny temat. Ale Bogu nie chodzi o to, że On nam dał modlitwę, Bóg nam dał wzór modlitwy. Chrystus pokazał nam, o co chodzi w tej modlitwie, co jest istotne i co jest ważne. A więc po pierwsze, pierwszy element tej modlitwy, którą tak dobrze znacie, to jest pierwsze pytanie, do kogo się modlisz? Do kogo się modlisz? I Chrystus powiedział tak, 9 werset 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I w tym momencie wszyscy faryzeusze, wszyscy sadyceusze, uczeni w piśmie, teraz to przegiął. Nie, teraz to przegiął. Chrystus używa w Ewangeliach słowo ojciec względem swojego ojca, który jest w niebie, ale uczy nas, daje nam wzór, jak mamy odnosić się do Boga, nazywając go ojcem. On używa tego słowa 150 razy. 150 razy. To nie jest to, że Chrystus każe nam nazywać Boga ojcem raz, ale to się pojawia 150 razy. Bóg w Starym Testamencie był nazywany Ojcem Izraela, ale nigdy ta relacja nie została sprowadzona z poziomu ogółu Bóg, Ojciec Izraela, do poziomu Twój Ojciec. Dopiero Nowy Testament, dopiero to, co zrobił Chrystus na krzyżu, daje nam możliwość nazywania Boga swoim Ojcem. I to jest niesamowicie istotne, żebyś zrozumiał, że twoja modlitwa jest skierowana do Boga, który jest twoim ojcem. I On jest o wiele lepszym ojcem niż najlepszy ojciec, którego jesteś sobie w stanie obejrzeć w telewizji, który istnieje bądź istniał na planecie Ziemia. On jest najlepszym ojcem. On jest ojcem, który jest mądry. On jest ojcem, który się troszczy o ciebie. On jest ojcem, który się poświęca dla ciebie, dając swojego Syna Jezusa Chrystusa na okup zamiast ciebie. On się przygląda tobie. On widzi twoje życie. On widzi twoją przyszłość. On chce ciebie błogosławić. To jest twój ojciec. Ja nie przychodzę do Boga, który jest odległy. Ja nie przychodzę do Boga, który dla mnie jest, to jest straszny Bóg, bo Bóg rzeczywiście jest straszny, bo Bóg w swoim majestacie jest przerażający. To nie chodzi o to, że będziemy trywializować teraz i pomniejszać to, kim jest Bóg. To Bóg to jest mój tatuś, zgrzeszę. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o szacunek względem tego, kim jest ojciec. Chodzi o szacunek względem tego, kim jest Bóg. Ale Bóg jest twoim ojcem. I Chrystus, wprowadzając ten model modlitwy, mówiąc Ojcze nasz, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, On rozwala cały system, który istniał od początku istnienia świata. Bo nagle można nazwać Boga ojcem i o tym mówi nam Bóg, który jest Synem Bożym. Że możemy mieć taką relację z Bogiem. I to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, bo to jest jedyna relacja, która będzie trwać. Zaczynasz ją tutaj na ziemi i kontynuujesz ją w niebie. Jeśli nie zaczniesz jej tutaj na ziemi, to nigdy nie zobaczysz jej w niebie. Jeśli nie pojednasz się z Bogiem tutaj na ziemi, to nigdy nie będziesz z Bogiem w niebie. Bo byłoby to dla ciebie piekło. Tak naprawdę. Amen? A więc pierwsza rzecz. Kiedy się modlicie, Ojcze nasz, i to jest ciekawe, który jesteś w niebie. I pokazuje, Chrystus pokazuje, to nie jest jeden z was. To nie jest jeden z was. To jest ktoś, kto jest w niebie. To jest ktoś, kto panuje absolutnie nad wszystkim. To jest ktoś, kto stworzył wszystko, na cokolwiek popatrzysz na tej ziemi. On nie tworzył tego w jakiś skomplikowany sposób. On powiedział i się stało. On powiedział i się stała jasność. On powiedział i stała się ziemia. On powiedział i stały się gwiazdy. On powiedział. To jest niesamowicie istotne, abyś zrozumiał, kim jest ten ojciec. Ojciec może wszystko. Ojciec może wszystko. I ty przychodzisz czasami do niego, ojcze, już się przełamiesz, bo ja mam taki problem. I Bóg mówi, nie, to pierwszy raz w historii świata taki problem. Pierwszy raz w historii świata taki problem przynosi. Oj, nie, to nie. Musimy zrobić naradę z aniołami i tego jeszcze nie było. Nie bądź śmieszny. Cokolwiek, ty z czymkolwiek przychodzisz do Boga, to ten dzień, ta minuta, kiedy ty przychodzisz, to już było zapisane w jego księgach, zanim powstał cały ten świat. Wiecie, my tak czasami myślimy, że rozumiemy Boga. Nie ośmieszaj się. Chrystus, Bóg powiedział w księdze Izajasza, moje myśli to nie są wasze myśli. Moje drogi to nie są wasze drogi. My naprawdę bardzo często, przychodząc do Boga, my nie mamy pojęcia, do kogo my przychodzimy. Ale ten pierwszy element zrozumienia, kim jest Bóg, bo jeśli zrozumiesz, że Bóg jest Ojcem, to powiem ci, co idzie w rezultacie tego. Jeśli ja rozumiem, że Bóg jest Ojcem, to automatycznie rozumiem, że jestem Jego synem bądź córką, jeśli oddałem Mu swoje życie. Kiedy rozumiesz, kim jest Bóg i masz Jego właściwą perspektywę, to następnie masz właściwą perspektywę siebie. I myślę, że osobą najgorzej postrzeganą w całym wszechświecie jest Bóg. Bo nasze wyobrażenie Boga jest wykrzywione przez nasze doświadczenie. Bo nasze doświadczenie, nasze pojęcie Boga jest wykrzywione przez słowa wielu ludzi. Ale właściwy obraz Boga wynika z Biblii i tylko z Biblii. Jeśli coś jest ważne na tej ziemi, jeśli jest ktoś istotny, abyś miał go poznać, to jest to jedna osoba, którą jest Bóg. On chce, żebyś go poznał, on chce ciebie poznać i on chce, abyś miał relację z nim. Amen? My czasami jesteśmy, jakbyś poznał Roberta Lewandowskiego, to byś, człowieku, chodził w jednej koszulce Roberta Lewandowskiego z jego autografem na plecach nawet zimą, nawet przy minus 10 i nie zakładałbyś kurtki. Znam Roberta. Selfie, Insta, Facebook. Przepraszam wszystkich starszych ludzi, że używam takich dziwnych słów. Do kogo się modlisz? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Druga rzecz, kim on jest? Niech będzie uświęcone twoje imię. I tutaj dochodzimy do momentu, który rozwiniemy później, ale prawdziwa modlitwa zaczyna się od tego, że ja rozumiem, kim jest Bóg, a druga rzecz to, że ja wywyższam i oddaję mu chwałę za to, kim on jest. To nie jest tak, że ja go wywyższam, bo muszę Bogu przypomnieć, kim on jest, ale ja muszę sobie przypominać, kim on jest. Panie, ja dziękuję ci za to, że ty jesteś moim lekarzem. Panie, ja dziękuję ci za to, że ty jesteś tym, który się troszczy o mnie. Panie, ja dziękuję ci za to, że jesteś moim pasterzem. Panie, ja dziękuję ci za to, że jesteś moją sprawiedliwością. I kiedy tylko pomyślisz o Chrystusie, to myślisz o Bogu. Ilekroć myślisz o Chrystusie, ilekroć myślisz o tym, co on tak naprawdę robił, to widzisz, jaki jest Bóg. I Chrystus mówi, niech będzie uświęcone twoje imię. Tak się módlcie. Wywyższaj Boga ponad wszystko w swoim życiu. Wiecie, co my najczęściej wywyższamy w naszym życiu? To, co dla nas jest najbardziej istotne. Jeśli w twojej modlitwie będzie element oddania Jemu chwały, będzie element wywyższenia Go za tym, kim On jest, to ci w tym momencie łapiesz właściwą perspektywę, do kogo ty przychodzisz. Amen? Powiem ci, to co mówię do ciebie, może zrewolucjonizować twoje życie. Jeśli tak będziesz funkcjonował w modlitwie, jak Chrystus mówi, że mamy funkcjonować. Drogi Ojcze, przychodzę do ciebie i jesteś wielki. Jesteś potężny i zaczynasz go wywyższać, i zaczynasz go wysławiać, i zaczynasz ogłaszać jego imię. I w tym momencie widzisz jedną rzecz. Moja perspektywa się zmieniła. Nie zaczynaj modlitwy w taki sposób, o Panie, ty widzisz, jaka jest sytuacja. Nie. Najpierw miej świadomość, że On jest twoim Ojcem. Ja od kilku miesięcy uczę się tego modelu modlitwy i kiedy zaczynam modlitwę, mówię, Ojcze mój, który jesteś w niebie. Ojcze, ja chcę Cię wielbić za to, że dzięki Chrystusowi Ja mogę być Twoim synem, ja mogę być Twoim dzieckiem, ja mogę być Twoją własnością. Ja dziękuję Ci, że przychodzę do kogoś, kto mnie zna. Kto zna moje plusy, kto zna moje minusy, kto zna moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Który wie dokładnie, kim ja jestem i przychodzę do Ciebie i czuję się bezpiecznie. I modlę się tak do Niego przez długi czas, mówiąc Mu, że On jest moim Ojcem i przechodzę do kolejnego punktu, którym jest niech się święci Twoje imię. I zaczynam Go wywyższać za tym, kim On jest. I w tym momencie zaczynam Bogu sprawiać radość. Bo ktoś, kto był zgubiony, bo ktoś, kto był grzeszny, ktoś, kto przez wiele lat w ogóle nie był nim zainteresowany, został znaleziony i to, co jest znalezione, zaczyna dziękować Mu za to, że ten, który go znalazł, czyli Bóg Wszechmogący, jest Mu wdzięczny za to. To jest jedna rzecz. My musimy się uczyć wdzięczności względem siebie. A wdzięczność zaczyna się od Boga. Mateusz kiedyś powiedział, wdzięczność ma być słyszalna i widzialna. Modlitwa do Boga to jest wdzięczność. Dziękujesz Mu za to. Dziękujesz Mu za to, co On robi w Twoim życiu. Dziękujesz Mu za to, z czego On Cię wyratował. Dziękujesz Mu za to, że idziesz do pracy i masz gdzie iść. Dziękujesz Mu za to, że kiedy skończysz pracę, masz gdzie wrócić. Dziękujesz Mu za to, że jak ja mówię, Boże, dziękuję Ci za moje dzieci. Ja dziękuję Ci za moje zdrowe dzieci. Za moje zdrowe dzieci, którym absolutnie nic nie jest. Którym absolutnie nic nie jest. Dziękuję Ci, że nie jest mi zimno. Dziękuję Ci za moją żonę. I kiedy zaczynasz dziękować Bogu, to w tym momencie zaczynasz też ogłaszać Jego święte imię, jak dobry On jest, jak wielki On jest, jak wierny On jest i jak kochający On jest. Kolejna rzecz. Co jest wysłuchane? Mateusza 6, rozdział 10, werset. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak i w niebie. Widzisz, kiedy Twoja modlitwa ma być wysłuchana, to musisz wiedzieć, co jest Jego wolą. Amen? Musisz wiedzieć, co jest Jego wolą. O Panie, ja widziałem to BMW, ja to widziałem, Panie, jak ja bym chciał to mieć. Jak ja bym chciał mieć to BMW. Bóg mówi, chłopie, się uspokój. To nie jest Jego wolą, żebym ja jeździł BMW. Moja wola i Jego wola to jest przepaść bardzo często. Widzisz, kiedy mówiliśmy o czytaniu Bożego Słowa, jeśli czytasz Boże Słowo, to zaczynasz rozumieć, co jest Jego wolą. To zaczynasz rozumieć, co jest Jego wolą. Jego wolą nie jest zaspokajanie moich wszelakich zachcianek. Tak jak mój Filip, który ma 6 lat, zbliżają się jego urodziny i zbliża się też Mikołaj, bo on ma 6, 7. To jest ten fatalny układ. Mam też kochanego znajomego, który urodziny ma 24 grudnia. Tam jest za duża konkurencja, żeby cokolwiek dostać. Za duża konkurencja. I dostajesz 2 prezenty w jednym. Jakże to jest fatalne. Ale on już wie, co on chce dostać. Jest tylko jedna nazwa, to jest Lego. Natomiast rodzaj tego Lego zmienia się każdego dnia. Gdybym ja miał zaspokajać jego potrzeby Lego, to musiałbym wziąć kredyt, po pierwsze, a po drugie jego rodzeństwo nie miałoby gdzie mieszkać. Byłoby całe, mielibyśmy Legoland u siebie w domu. Bóg nie zadowala, nie zaspokaja twoich jakichś takich dziwnych potrzeb. Kiedy rozumiesz, jaka jest Jego wola, to możesz się modlić z całą pewnością, aby to się stało. Ilekroć się modlisz o kogoś chorego, to jest Jego wola, aby uzdrowić. Ilekroć modlisz się, aby ktoś poddał swoje życie Jezusowi, to jest Jego wola i modlisz się zgodnie z Jego wolą i Bóg będzie działał w tą stronę. Ilekroć modlisz się o coś, co jest zgodne z Bożym Słowem, co jest zgodne z Jego wolą, to w tym momencie Bóg tego słucha i Bóg chce wypełniać tą modlitwę. Amen? Bóg na twoją modlitwę odpowiada tak, nie, bądź nie teraz. Tak mówi na coś, co jest zgodne z Jego wolą. Nie teraz mówi na coś, co jest zgodne z Twoją, z Jego wolą, ale nie jesteś na to gotowy, a nie mówi na coś, co w ogóle nie jest Jego wolą. Amen? Kolejna rzecz. Dalej, 11 werset, jest pytanie, co ze mną, no bo mamy swoje potrzeby. I Chrystus mówi, kiedy się modlicie, módlcie się też tak, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Daj nam Czasami mamy braki, czasami mamy się o to modlić. Ja wierzę, że mamy się modlić, abyśmy w naszej pracy byli wdzięczni Bogu za to, ale mamy też się modlić, aby Bóg zaspokajał nasze potrzeby. Mamy się też o to modlić, tylko zauważ, że to nie jest na samym początku. Kiedy ogłaszasz, że Bóg jest Ojcem, masz pewność, że On to zrobi, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. Kiedy zaczynasz wychwalać Jego imię i wywyższać Jego imię, łapiesz właściwą perspektywę. Kiedy rozumiesz, jaka jest Jego wola, to też to jest filtr, który powoduje, że o pewne rzeczy już się nie będziesz modlił. Czyli przeszedłeś przez kilka kroków, gdzie spotykasz się z Bogiem i nagle perspektywa tego, czego ty potrzebujesz, się zmienia. Psalm 37, 4 werset, Biblia mówi tak: rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. Jak to jest możliwe? Bo kiedy zaczynasz spędzać czas z Bogiem, kiedy zaczynasz Go wywyższać, zaczynasz Go wysławiać, zaczynasz Go wychwalać, to twoje serce jest poddane operacji. Zaczynasz Go wysławiać, zaczynasz Go wywyższać i nagle wiesz, że to, o co ty chcesz Go prosić, jest totalnym egoizmem. Kiedy spotykasz się z Bogiem, łapiesz właściwą perspektywę. Dlatego psalmista mówi: rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca, bo wtedy pragnienia twojego serca będą zupełnie inne. Wielu ludzi mówi: aha, czyli Bóg chce spełniać pragnienia mojego serca, to ja chcę mieć to BMW. O, Panie, ja chcę się z Tobą rozkoszować. I zaczynasz uwielbiać Boga, i zaczynasz Go wywyższać, i zaczynasz Go wysławiać, oddajesz Mu chwałę. O, i teraz mówisz: to teraz Pan da mi BMW, tylko nagle mówisz: ale ja byłem głupi. Po co mi jakieś BMW? Dla mojego ego? Że przejechał przez miasto, otworzył szybę, zimny łokieć. To ja, patrzcie na mnie. Kiedy rozkoszujesz się Bogiem, kiedy spotykasz się z Bogiem, takich rzeczy nie ma w twoim sercu. Co przeszkadza w modlitwie? Ważna rzecz. Dalej Chrystus mówi tak: i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Chrystus mówi: okej, przebrnąłeś przez to, kim ja jestem. Nazywasz mnie swoim ojcem, ogłosiłeś swoje imię, poszedłeś dalej, ale teraz jest moment, abym zajął się twoim sercem. Kiedy spotykasz się z Bogiem, to powiem ci tak, to nagle te wszystkie twoje grzechy są jak po prostu kawa na czystym stole. To było niewłaściwe. Zauważyłem wczoraj. Zauważyłem problem w swoim życiu. Olbrzymi problem. Poszedłem grać w siatkówkę. Drugi raz grałem w siatkówkę w życiu na sali. Ja myślałem, że to będzie tak jak kiedyś. Że znowu będę najlepszy. Ale obejrzałem 2 tutoriale o siatkówce, przyznaję się, publicznie, zanim tam poszedłem. Zapytałem Krzysia, jakie są zasady. Mówię, jak to się odbiera, jak to się łapie. Więc już dużo wiem na ten temat. Nakręciłem się i poszedłem. Ale zanim wyszedłem z domu, to jeszcze miałem poważną, egoistyczną, młodzieńczą, to jest akurat komplement, podburzałem mojego syna najstarszego i on był dla mnie wrogiem numer 1 na boisku. I tak sobie wczoraj wieczorem pomyślałem: Panie Boże, ja myślę, że mój najstarszy syn marzy o tym, żeby mieć wroga w swoim ojcu, który go rzuca butem w niego, który rzuca mu mocno piłkę i wyśmiewa go na boisku. I tak sobie pomyślałem, mówię: ale to było cienkie, ale to było słabe. I powiem wam, dzisiaj modliliśmy się przed nabożeństwem się modliliśmy w tam, nie ma czasu, w tamtym pokoju i już mam czyste serce, ale znowu mój najstarszy syn nakręcony przeze mnie podchodzi i zaczyna mnie po prostu podburzać znowu z tą siatkówką. A więc pomyślałem sobie, że to jest fatalna postawa. Kiedy ojciec rywalizuje ze swoimi dziećmi, to jest fatalna postawa. To jest tak głupie, że się w głowie nie mieści. Ta ilustracja została użyta, żeby wam pokazać, na czym polega wyznanie grzechów. Ktoś mikrofon? Nie byłem najlepszy, byłem drugi najlepszy. Żartuję. To, co jest istotne, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Jest pokazana jedna bardzo istotna rzecz. Ja robię refleksję, autorefleksję na temat mojego życia. Modlę się, aby Bóg mi pokazywał, Boże, w czym zgrzeszyłem. Ja nie chcę obok moich grzechów przechodzić obok, ale ja chcę spotykać się z żywym, świętym Bogiem, który będzie mnie konfrontował. Bo jeśli wyznajesz jakiś grzech w takich szczegółach, jak ja z tą siatkówką za chwilę, to byłoby to bardzo dziwne, gdybym na kolejnym wyjściu na siatkówkę, a zamierzam, żebym zachował się tak samo. Widzisz, kiedy przyznajesz się do jakiegoś grzechu w szczegółach przed Bogiem, to w tym momencie jest bardzo trudno zgrzeszyć w taki sposób kolejny raz, bo wiesz, że to nie jest takie, o Panie Boże, ja Cię przepraszam za wszystkie grzechy z tego miesiąca. Nigdy nie pójdziesz do przodu. Bądź konkretny i dalej Chrystus mówi, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Kiedy kończy się ta modlitwa, Chrystus mówi mnóstwo na temat przebaczenia i nieprzebaczenia. Chrystus mówi radykalne słowa. Jeśli nie ma przebaczenia w twoim sercu, nie możesz mieć zdrowej relacji z Bogiem. Amen. Nie możesz mieć zdrowej relacji z Bogiem. I powiem ci tak, im dalej w las, tym więcej możliwości nieprzebaczenia. Tym więcej możliwości nieprzebaczenia. I ja dzisiaj z całą odpowiedzialnością przed Bogiem mogę powiedzieć, że nie mam żadnego nieprzebaczenia w moim sercu. Że nie mam żadnego nieprzebaczenia w moim sercu, że wszystko, co miałem załatwić, zostało załatwione. Wszystko, co udało się naprawić, to się naprawiło. I chwała Bogu za to i mam totalnie czyste serce. Nie wiem, czy zauważyłeś, kiedy masz nieprzebaczenie względem kogoś, trudno jest się skupić na czymkolwiek innym. Trudno jest normalnie zasnąć, bo nieprzebaczenie ma taką siłę, że zawładnie twoim umysłem i będzie ci się kręcić w kółko tak długo, dopóki nie przebaczysz. I Chrystus o tym wie i Chrystus naciska, abyś był człowiekiem, który żyje w przebaczeniu, bo nie da się mieć relacji z Bogiem, nie da się mieć zdrowej relacji z Bogiem, jeśli ty ciągle, jak ja go nienawidzę, jak o Panie, wielbię Cię, Ojcze mój, jak ja go nienawidzę. Tak to mniej więcej wygląda, kiedy jest nieprzebaczenie w twoim sercu. I ostatnia rzecz w całej modlitwie, Chrystus mówi tak, i nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego, Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Amen oznacza niech tak się stanie, niech tak się stanie. Chrystus mówi, kiedy się modlicie, módlcie się w taki sposób, abyście nie byli poddani próbie, która będzie mogła was zniszczyć. To jest pokorna modlitwa do Boga. Boże, trzymaj mnie z dala od złego. Złego może być przez duże Z, może być od diabła i może być od grzechu. Trzymaj mnie z dala od tego. Bogu nie chodzi tylko o to, żebyś go przepraszał za grzechy. Bogu chodzi o to, żebyś przede wszystkim stronił od pewnych grzechów. Apostoł Paweł względem pewnych grzechów mówił, uciekajcie od tego. Uciekajcie od wszeteczeństwa. Uciekaj od tego. Bóg będzie cię ostrzegał, Bóg będzie ci dawał mądrość, czego masz nie robić. I Chrystus mówi, módlcie się tak, nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wybaw od złego, Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Ta modlitwa kończy się znowu uwielbieniem, kończy się znowu wywyższeniem Boga, bo Twoje jest, Panie, królestwo, Twoja jest moc i Twoja jest chwała. Innymi słowy, wszystko zależy od Ciebie. Jestem całkowicie Twój. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest kwestia uwielbienia i można by o tym mówić długo i bardzo długo. Jest to temat bardzo drażliwy. Jest to temat bardzo drażliwy w Kościele, bo niektórzy uważają, że taka muzyka jest od Boga, że taka muzyka jest od Boga, że taka muzyka jest od Boga. Coś wam powiem. Biblia nie definiuje, jaki jest jego styl, jaki jest Boży styl. Biblia definiuje serce człowieka, który go uwielbia. Biblia definiuje jedną rzecz. Definiuje serce człowieka, że ma być to uwielbienie w duchu, czyli moje życie musi być poddane Bogu, muszę Mu oddać swoje życie i w prawdzie, czyli nie ma we mnie kłamstwa. Ja przychodzę do Boga, ja Go nie okłamuję. Ja Go nie okłamuję. Ja go wielbię czystym sercem. Chciałem powiedzieć na temat 7 hebrajskich słów, które wyrażają uwielbienie w Starym Testamencie. Nie mamy czasu na więcej, ale te słowa pokażą nam bardzo dużo. Pierwsze hebrajskie słowo, które jest użyte w kwestii uwielbienia, to jest hebrajskie słowo, które brzmi todach. Słowo todach, które oznacza adorację, szczególnie w chórze, składać dziękczynienie poprzez złożenie ofiary. To jest Stary Testament, kiedy jeszcze składano ofiary. To dach oznaczało, że ja składam dziękczynienie Bogu, składam Mu dziękczynienie poprzez złożenie ofiary. List do Hebrajczyków, 13 rozdział i 15 werset, Biblia mówi tak. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Chcę Ci coś powiedzieć. Większość teologów uważa, że diabeł był odpowiedzialny za uwielbienie w niebie, zanim zbuntował się przeciwko Bogu. Uwielbienie w niebie płynie tylko dla Boga. Uwielbienie na ziemi poprzez ludzi, którzy są Jego dziećmi, powinno płynąć tylko dla Boga. My jesteśmy tak stworzeni, że musimy coś uwielbiać. Zgadnijcie, kogo większość ludzi uwielbia? Siebie. Większość ludzi uwielbia siebie. Większość ludzi opowiada, jacy są wspaniali, inteligentni, mądrzy, przystojni, piękni, szczupli. Jakie fantastyczne rzeczy są, jakie oni fantastyczne rzeczy osiągnęli. Człowiek, który jest chwalcą Boga, wie, że wszystko to, kim jest, wszystko, co osiągnął, jest dzięki Niemu. I nie proś Boga, aby Ci to udowodnił. Słowo to dach oznacza złożyć Bogu dziękczynienie poprzez ofiarę. I tą ofiarą jest co? Owoc naszych warg, owoc naszych ust, które wyznają Jego imię. Kiedy przychodzisz tutaj, aby wielbić Boga, powiem Ci tak. Zadam Ci takie pytanie. Prawdziwe uwielbienie pojawia się wtedy, kiedy cichnie muzyka. I zauważyłem przypadłość w większości kościołów chrześcijańskich, w których byłem, w dużych, małych, że kiedy cichnie muzyka, cichnie wszystko. Kiedy cichnie muzyka, to wtedy nie cichną tylko prawdziwi chwalcy. Kiedy cichnie muzyka, cichniemy my. Bo muzyka nas stymuluje, abyśmy uwielbiali Boga, ale kiedy kończy się, to już nie ma nic w nas, co chce Go wielbić dalej. Niestety, ale tak jest. Wiecie, dlaczego tak jest? Bardzo często jest tak dlatego, że w domu, kiedy nie ma całego zespołu, nie uczysz się wielbić Boga sam. Nie uczysz się wielbić Boga sam. Ja stymuluję uwielbienie u mnie w domu. Ja mam ludzi, moja Krysia, moja córka, to są fanatyczki uwielbienia i teraz budzisz się, jesteś budzony przez uwielbienie. Myślę, że ktoś gra, ktoś śpiewa, ktoś się rozśpiewuje, ktoś to, ktoś tamto, to jest wszechobecne. Ale to, że one są chwalcami, nie oznacza, że to nie czyni mnie chwalcą. Ja mam swój czas z Bogiem. I powiem Wam, że czasami tak jest. Myślę, że co miesiąc mam nową fascynację, jeśli chodzi o muzykę uwielbienia. To nie oznacza, że skreślam wszystko, co było, tylko że słucham czegoś nowego i ostatnio słucham bardzo często kobiety, która nazywa się Carrie Job. I kiedy patrzę na nią na scenie, w jaki sposób ona uwielbia Boga, to jest tam wszystko w niej chwali Boga. I powiem Wam, że kiedy ona zaczyna wielbić Boga, to coś duchowego się dzieje, coś się zmienia, coś się przemienia. Bóg zaczyna być obecny, bo Biblia mówi o tym, że Bóg mieszka w chwale swojego ludu. I uwielbiam być z Bogiem wtedy, kiedy Go uwielbiam, kiedy Go wywyższam, kiedy Mu dziękuję. To powoduje, że wow, że mogę uwielbiać mojego Boga. Ale jeśli Ty, jeśli w Twoim domu jest cały czas włączone radio, telewizor, nie wiem, jakaś playlista Adele, to nie oznacza, że ci wszyscy, to wszystko jest złe, absolutnie. To oznacza, to zadaj sobie pytanie, co wpuszczasz, jaką atmosferę tworzysz w swoim domu. Ja chcę mieć atmosferę uwielbienia Boga w moim domu, bo to mnie przemienia. Skoro Bóg mieszka w chwale swego ludu, chcę, aby Bóg mieszkał w moim domu. A więc dziękczynienie względem Boga, ofiara moich ust, które wyznają Jego imię. Kolejne słowo, nie kojarzyć z byłym prezydentem, i to było głupie, że powiedziałem, bo na pewno tak będzie, to jest słowo barak. I to słowo oznacza błogosławić, a więc mówić dobrze i uklęknąć w akcie adoracji. Mam teraz możliwość spotykania się regularnego z ludźmi, którzy naprawdę są Bożymi ludźmi. I oni żyją w takiej relacji z Bogiem, której jeszcze nie do końca jeszcze nie rozumiem. To są ludzie, którzy naprawdę chodzą z Bogiem. To są ludzie, którzy jak dzielą się swoją relacją z Bogiem, to mają łzy w oczach. Ale kiedy oni się modlą, to zaczynają klękać i modlić się tak dla Boga. Nie oznacza, że jak stoisz, to Bóg ciebie nie słyszy. Ale to jest wyraz poddanego serca. To jest wyraz poddanego serca. Kolejne słowo, od którego pochodzi słowo halleluja. Będziecie mądrzejsi po tym kazaniu. Niektórzy tylko na chwilę, jak zrobiłeś notatki, to na wieki. Hallel. To jest hebrajskie słowo, które oznacza chwalić się czymś, zachwycać się czymś, entuzjastycznie przyjmować, robić przedstawienie. A więc uwielbienie to jest chwalenie się swoim Bogiem. Panie, ja Ciebie uwielbiam, ja Ciebie wywyższam, Ty jesteś niesamowity, Ty jesteś wielki. Chwalisz się Nim na oczach całego świata. I dalej Biblia mówi, że się, to jest to, co Biblia mówi, to tłumaczenie tego słowa mówi, zachwycać się, entuzjastycznie coś przyjmować. Uwielbienie wytwarza w nas entuzjazm. Ono wytwarza entuzjazm. Słowo hallel oznacza z entuzjazmem uwielbiać Go. Wysławiać Go, wychwalać Go. Tak, że Cię coś roznosi od środka, że coś się dzieje w Twoim wnętrzu, że nie potrafisz wytrzymać. Jesteś entuzjastyczny, bo uwielbienie Boga porywa Cię. Tak czasami patrzę na moją Madzię, ona totalnie nie panuje nad sobą za tym keyboardem. Ona totalnie nie panuje za sobą. Ja nie wiem, czy ona gra, mi to denerwuje, że ona nie gra, bo ona puszcza te klawisze. Ktoś mi mówi, ale wiesz, ona nogą naciska, to leci dalej. Ja nic nie rozumiem, ale to jest ktoś, kto jest pochłonięty uwielbieniem. Ja nie wiem, czy ona zapomina o tym, że tu jest keyboard. Ale to jest właśnie hallel. Zagubić się, entuzjastycznie coś przyjmować. To jest mocne słowo. Kolejne słowo, czwarte, to jest zamar. Zamar oznacza tworzyć muzykę, grać na instrumencie i śpiewać. Ciekawa jest historia króla Saula i Dawida. Biblia mówi o tym, że kiedy Saul, kiedy dopadał go zły duch, to kazał zawołać kogoś, kto potrafi grać. I Biblia mówi, dobrze grać. Kto potrafi dobrze grać. I Dawid potrafił dobrze grać na lirze. I Biblia mówi o tym, że kiedy przychodził Dawid, zaczynał grać, posłuchajcie, zły duch od niego odchodził. Kiedy Dawid zaczynał grać, zły duch od niego odchodził. I wracał normalny nastrój do życia Saula. To jest siła uwielbienia. To jest siła uwielbienia. Ono jest skierowane w stronę Boga, a Dawid był chwalcą Boga. To możesz tylko grać i się zmienia atmosfera. A więc słowo zamar, tworzyć muzykę, grać na instrumencie i śpiewać. Wojtek niech na razie tworzy, niech gra, niech nie śpiewa. Piąte słowo, jadach. Jadach oznacza wyciągać ręce, uwielbiać z wyciągniętymi rękami. Uwielbiać Boga z wyciągniętymi rękami. Szóste słowo to jest słowo szabach. Głośno nakazać. Panie, uwielbiam Cię i niech wszystko, co stoi na Twojej drodze, niech będzie zmiecione. To jest takie ogłaszanie Bożej woli nad swoim życiem, ogłaszanie tego, kim jest Bóg, ogłaszanie, co dzisiaj śpiewaliśmy, jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg. Jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? To jest właśnie szabach, że głośno ogłaszasz, że Bóg jest za tobą, a jeśli On jest za tobą, to kto jest przeciwko tobie? I ostatnie słowo. Słowo, które zostaje użyte w Biblii po raz pierwszy w kontekście uwielbienia. To jest szokujące. Zaraz będziesz zszokowany. To słowo to jest szachach, które oznacza leżący twarzą do ziemi. Ukłonić się. To słowo, po raz pierwszy, to jest pierwsze słowo określające uwielbienie w Biblii. Zostało użyte w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale i 5 wersecie, kiedy Bóg powiedział do Abrahama: złóż swojego syna Izaaka w ofierze. To jest 22 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 5 werset. Zatem Abraham powiedział do swoich sług: wy tu zostańcie przy ośle, a ja i chłopiec pójdziemy do tego miejsca, pokłonimy się oraz do was wrócimy. Słowo pokłonimy się to jest słowo szachach. I Biblia mówi o tym, że tak naprawdę Abraham mówił: wtedy położymy się twarzą do ziemi, oddamy Bogu chwałę, uniżymy się przed Nim. Wiecie, ten kontekst jest dramatyczny. Ten kontekst jest dramatyczny i wielu chrześcijan mówi: jak mógł zrobić Bóg coś takiego, że kazał Abrahamowi złożyć swojego syna, nastoletniego syna w ofierze? Nikt się nie zastanawia, co było na końcu, nikt nie ocenia tej historii, jak ona się skończyła, ale każdy ocenia tą historię, jak ona się zaczęła. Tak jak w naszym życiu. Cokolwiek złego się dzieje, my oceniamy historię, oceniamy Boga na podstawie tego, co się zaczęło, a nie na podstawie tego, jaki będzie tego koniec. A więc Abraham ze swoim synem Izaakiem, który miał być złożony w ofierze, Abraham mówi: pójdziemy tam i będzie szachach. Położymy się twarzą do ziemi i oddamy Bogu chwałę. Widzisz, to słowo wyraża absolutnie wszystko, co było w sercu Abrahama. To jest uwielbienie. To uwielbienie serca Abrahama pokazywało: Boże, wszystko, absolutnie wszystko jest Twoje. Prawdziwy chwalca uwielbia Boga, używając słowa szachach. Te wszystkie pierwsze sześć słów to jest proste. Szachach wymaga od nas absolutnie wszystkiego. To jest tak, jakbyś wziął swoją kartę do bankomatu, jakbyś wziął swoje miejsce zamieszkania, akt notarialny własności mieszkania, jakbyś wziął swoją pracę, swoje kluczyki, swoje dzieci, swoją żonę bądź męża, cokolwiek posadził na tym stoliku, powiedział, położył się, powiedział: Boże, szachach. Wszystko, co mam, jest Twoje. Uwielbiam Cię, nie tylko moimi słowami, ale moje czyny, moja postawa serca uwielbia Ciebie. Historia kończy się w taki sposób, że nie umiera Izaak.
na górze Moria. Ale kilka tysięcy lat później na górze Moria, dokładnie w tym samym miejscu, umiera nie syn Abrahama, ale umiera syn Boga. Bóg ocalił Izaaka, ale nie ocalił swojego syna. Dlaczego Bóg nie oszczędził swojego syna? Aby każdy człowiek na ziemi miał możliwość przyjść do Niego, poddać Mu swoje życie, pokutować przed Nim, oddać Mu chwałę, ukorzyć się przed Nim, powiedzieć: Panie Jezu, bądź Panem mojego życia. Wszystko, co mam, kładę tutaj, wszystko, co mam, wszystko jest Twoje. Ja chcę żyć z Tobą. Jezus na krzyżu umarł zamiast nas. Jezus to jest doskonałe szachach. To było uwielbienie, które popłynęło w stronę Ojca, na którym my skorzystaliśmy. Bardzo często o uwielbieniu myślimy, że chodzi tu o technikę, o głośniejsze śpiewanie, o podnoszenie rąk, o skakanie. Tu nie chodzi o Twoją postawę zewnętrzną. Tu chodzi o Twoje serce. Ale zauważyłem jedną rzecz. Jeśli serce jest właściwe, to ono nie potrafi milczeć. Jeśli serce jest właściwe, nie potrafi nie chwalić się swoim Bogiem. Nie potrafi milczeć. Chce uwielbiać, chwalić się swoim Bogiem. Chciałem, nie wiem, czy zauważyłeś, ale kiedy Wojtek zaczął grać, zmieniła się atmosfera w tym miejscu. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo to jest człowiek, który należy do Boga. To jest człowiek, że wszystko, co wypływa z niego, to jest coś, co uwielbia Boga. I zmienia się atmosfera. To jest siła uwielbienia. Chciałbym, żebyśmy powstali. Nie czarujmy się, to słowo jest dla każdego z nas. Chciałem, żebyśmy pomodlili się do Boga. Abyśmy uczyli się modlić. Od Niego. Abyśmy uczyli się, jak mieć z Nim relację, abyśmy budowali tą relację. Przede wszystkim, abyśmy byli ludźmi, którzy Go chwalą z czystym sercem, którzy Go chwalą w prawdzie, którzy Go uwielbiają, którzy Go wywyższają i wysławiają. Możesz podnieść swoją rękę do góry i modlić się ze mną. Panie Jezu, ja chcę się modlić, Duchu Święty, Chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, chcemy być ludźmi, którzy są posłuszni Twojemu Słowu. Chcemy być ludźmi, Boże Wszechmogący, którzy czytają Twoje Słowo, którzy wypełniają Twoje Słowo. Ale chcemy być też ludźmi, którzy spędzają z Tobą czas. I modlę się, aby ta modlitwa Ojcze Nasz stała się dla nas takim wzorem modlitwy, w jaki mamy wzór, Panie, na którym mamy się wzorować, Duchu Święty, jak mamy modlić się do Ciebie. I modlę się, aby nastąpił przełom w naszym życiu. By nastąpił przełom w relacji z Tobą. Modlę się, Boże Wszechmogący, również o to, abyśmy się stali ludźmi, którzy uwielbiają Ciebie. Że uwielbienie nie jest tylko niedzielnym aktem, ale że uwielbienie jest czymś, co dzieje się każdego dnia w naszym życiu. Co będzie przenikać nasze życie. I modlę się, Panie, że kiedy muzyka będzie, Panie, cichła w tym miejscu, to ludzie, którzy będą wielbić Ciebie, Twoi chwalcy, będą dalej Ciebie wywyższać. Bo nie jesteśmy uzależnieni od instrumentów, ale jesteśmy uzależnieni od Ciebie, aby oddawać Tobie chwałę. Cudowny Panie, cudowny Ojcze, niech chwała przyjdzie do Twojego życia, do Ciebie, Panie. Błogosławimy Cię. Dziękujemy Ci za to, że możemy nazywać Ciebie Ojcem. Amen. Być może jesteś w tym miejscu i dla Ciebie modlitwa, kiedy masz mówić do Boga Ojcze, to Ciebie to przeraża. Bo wiesz, że jesteś daleko od Niego. Bo wiesz, że Twoje życie jest daleko od Niego, że jest mnóstwo bałaganu, że jest mnóstwo grzechu, który właśnie teraz zaczynasz odczuwać, że żyjesz sobie tak, jak Ty chcesz, Ty masz swoje zasady, według których żyjesz. Chcę Ci coś powiedzieć. Życie z Bogiem to jest poddanie Mu swojego życia. To jest oddanie Mu swojego życia. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa i rozpocząć to najbardziej niesamowite życie, którego jesteś w stanie tutaj doświadczyć, właśnie z Nim, żyjąc z pewnością, że będziesz człowiekiem zbawionym, kiedy umrzesz, ale żyjąc przede wszystkim tutaj na ziemi, w relacji z Nim, kiedy On pokazuje Ci, do czego On Ciebie stworzył. On stanie się Twoim pomocnikiem, On stanie się Twoim przyjacielem, On stanie się Twoim ojcem. Jeśli chciałbyś doświadczyć bliskości, Jego bliskości, to proszę pomóc się ze mną taką prostą modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i wiem, że jestem daleko od Ciebie. Wiem, że jest mnóstwo bałaganu w moim życiu, ale chcę dzisiaj oddać Ci moje życie. Przepraszam Cię za moje grzechy. Proszę Cię, oczyść moje serce. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem, że moje życie należy do Ciebie. Panie Jezu, zamieszkaj w moim sercu. Amen. Amen.